Razem łatwiej.
Joanna Marecka-Motysz, dzień dobry, ze mną razem w studiu Inga Kawałek, Anna Tata z Centrum Inicjatyw Obywatelskich.
Dzień dobry.
Paweł Krzemień, referat rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Słupsku.
Dzień dobry.
Dziś, drodzy Państwo, temat dość istotny. Po pierwsze, chciałabym, żebyśmy porozmawiali o zmianach, ale zmianach w kontekście także mieszkańców, czyli ich zaangażowania, to jest jakby jedno w to, co się dzieje w mieście, a dwa, nasze miasto się zmienia, o tym wielokrotnie mówiliśmy już na antenie. Właściwie Paweł Krzemień opowiadał o tym, co się dzieje, tych inwestycji jest bardzo dużo, ale mnie interesuje, poza ogrodami deszczowymi, których ja jestem fanem absolutnym, jak dbamy o tę zieleń, o to dziedzictwo, które mamy, a wiemy, że jest różnie. Wiemy, że sporo drzew było wycinanych, usuwanych, choćby rzeczywiście podczas rewitalizacji czy remontów. No ale właśnie, czy jest coś w zamian? Jeśli tak, to co? To jest jakby jedna rzecz. I druga, jakie mamy narzędzia i możliwości, żeby jak najwięcej z tej zieleni zostało w mieście? No bo wszyscy mówimy o tym, że zielona energia, że miasto się zmienia, że ma być zielono, że właśnie kwitnąco, że zachowujemy to wszystko, że jest nam potrzebne. A tu się okazuje kolejna inwestycja i bach, 11 lip na przykład. I tu nawiązuję do Batorego, o którym też wielokrotnie na naszej antenie mówiliśmy. Nie jest to co prawda obszar rewitalizacji, niemniej jednak jest to część naszego miasta, społeczności naszej także. Kto zaczyna?
To może zacznijmy od odpowiedzi na to bardzo trudne pytanie o zieleń. Faktycznie tutaj niemal z nieba spadło nam CIO z projektem, który miał zaangażować mieszkańców w projektowanie, dbałość o przestrzeń publiczną. I faktycznie w kontekście tych wyzwań, w kontekście także błędów, które popełniono przy realizacji niektórych inwestycji, i także w odpowiedzi na zgłoszenia mieszkańców, chociażby w trakcie spacerów badawczych, bardzo jasno artykułowanych, że zieleń faktycznie powinna być traktowana w przestrzeni publicznej priorytetowo. W ramach właśnie projektu, o którym pewnie więcej powiedzą koleżanki, uznaliśmy, że należy podejść systemowo do kwestii zieleni, do kwestii małej architektury, do kwestii związanych z oświetleniem chociażby przestrzeni publicznych, bo to wszystko tworzy właśnie dobry bądź niedobry wizerunek tej przestrzeni i decyduje o odbiorze przez użytkowników. I tutaj chcieliśmy podejść do tych kwestii systemowo, tworząc między innymi projekty zarządzeń prezydenta miasta i to też, co bardzo ważne i pewnie o tym więcej powiedzą koleżanki, przygotowując urzędników do tego, żeby te zarządzenia nie były zarządzeniami martwymi.
A to się udaje?
Jesteśmy po warsztatach, przed nami kolejne warsztaty. Warsztaty mogę Państwu zdradzić, dosyć burzliwe, tak? To nie jest tak, że...
Ale
że...
z czego te burze wynikają? Przepraszam, to mnie już teraz zaintrygowałeś, bo one wynikają z tego, że nie chcą dbać o zieleń urzędnicy, czy nie wiedzą, jak to zrobić?
Absolutnie nie. Także z pewnych ograniczeń czasowych, osobowych, z kwestii związanych z tym, że wiemy, jak jest z projektantami, wiemy, jak jest z wykonawcami. Nie zawsze jest to współpraca dobra.
No ja już tutaj... słyszałam też, przepraszam, od Ciebie, że dla wielu projektantów drzewo jest tylko kropką i pineską na projekcie.
I tutaj tak, te warsztaty miały po pierwsze oczyścić atmosferę, po drugie pozwolić nam opracować zarządzenia w taki sposób, żeby nie były martwe, bo chyba nie ma nic gorszego niż obiecywanie mieszkańcom jakichś rozwiązań, które później są niewykonalne, nie są realizowane i które też skutkują tym, że sami urzędnicy później się frustrują, tak? No bo nie chodzi o to, żeby... Może inaczej, pozytywnie do tego podejdę. Chodzi o to, żeby czuć satysfakcję ze swojej pracy, czuć, że to wpływa na lepszą po prostu przestrzeń, na lepszą jakość życia. I tutaj bardzo
A
fajnie,
czy, przepraszam, że... w tych warsztatach brali udział też pracownicy Zarządu Infrastruktury Miejskiej?
Oczywiście, są dla nas kluczowi. Okay. I powiem, że to było oczyszczające, to było twórcze i te zarządzenia, które na koniec tego miesiąca pojawią się w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Słupska, będą faktycznie pokłosiem tych warsztatów i będą tym produktem, który mam nadzieję w kolejnych latach, skutki tego produktu będą bardzo widoczne w przestrzeni publicznej, bo tak jak już wielokrotnie wspominałem, przed nami lata bardzo bogate w inwestycje. Inwestycje, które absolutnie jestem przekonany, zmienią wizerunek tego miasta, nadadzą mu takiej ponownej dynamiki. Natomiast no, wszystko to wiąże się z potężnymi wyzwaniami, zwłaszcza w kontekście zieleni. I bądźmy do tego mądrze przygotowani. I jeszcze raz kładę nacisk na to, że w tym projekcie również było ważne to, co pod dywanem się dzieje, czyli to zaplecze urzędnicze, tak żebyśmy grali do jednej bramki, żebyśmy też mieli świadomość, jakie są wyzwania. To, co mówili chociażby przedstawiciele ZIM-ów, też wielokrotnie, ZIM-u wielokrotnie otwierało nam oczy i pokazywało, z jakimi wyzwaniami muszą się borykać. Na przykład z pewnymi rozwiązaniami związanymi ze specustawami, które tak naprawdę odbierają władztwo nad niektórymi terenami, które tak naprawdę powodują, że można coś uzgodnić, a tak naprawdę później ktoś na podstawie przepisów właśnie chociażby specustawy tak naprawdę wyrzuci to do kosza. No to wszystko też rodzi pewne frustracje po stronie pracowników,
Ale to się przekłada się wtedy na właśnie nie chce mi się, po co to robić, jak i tak?
Bardziej po co to robić, skoro i tak może nie być efektu tych prac. Tym ważniejsze jest, żebyśmy się rozumieli, żebyśmy mieli te otwarte, szybkie kanały przepływu informacji, żebyśmy, jeszcze raz to podkreślę, grali do jednej bramki, a tą bramką ma być faktycznie dobra przestrzeń z maksymalnie zachowaną zielenią istniejącą i z jak największą liczbą nowych nasadzeń. Mówię tutaj o zieleni, ale tak naprawdę dotyczy to i małej architektury, i spójności, sensowności oświetlenia przestrzeni publicznej i tutaj wykorzystania wód opadowych przecież w ograniczonej jednak przestrzeni miasta. Miasta bardzo gęstego, miasta niemal skończonego, zwłaszcza w tych obszarach centralnych, obszarach Śródmieścia, Podgrodzia i Starego Miasta. Kapitalny projekt, który w kolejnych latach, mam nadzieję, pozwoli powiedzieć, że Słupsk to miasto, które potrafi łączyć wyzwania rozwojowe jednak z koniecznością zachowania dziedzictwa i przyrodniczego, i historycznego, i ładu architektonicznego.
Rozumiem, że nie mam co pytać dzisiaj o treść tych zarządzeń, bo to za chwilę będziemy mogli wszyscy zobaczyć i przeczytać. Natomiast mnie interesuje, na ile mieszkaniec ma wpływ na to i na ile ich, tych mieszkańców, głos jest istotny właśnie w tych zmianach.
Tutaj odpowiem krótko. Gdyby nie głos mieszkańców, gdyby nie te liczne także uwagi, gdyby nie krytyka, nie mówię krytykanstwo, nie byłoby podjęcia tego tematu.
Więc wyciągacie tutaj lekcje?
Oczywiście, no robimy tą pracę nie tylko do własnej satysfakcji, ale także dla satysfakcji osób, które z tego miasta korzystają. Przecież jesteśmy mieszkańcami Słupska.
No ja jestem fanem ogrodów.
Też nam zależy na tym, że faktycznie w tym mieście żyło się dobrze nam, naszym bliskim, naszym sąsiadom, naszym przyjaciołom i wszystkim tym, którzy mijają nas na ulicy. Więc no, gdyby nie ta aktywność mieszkańców rosnąca, i to mówię z bardzo dużym uśmiechem na twarzy, no nie byłoby takich rozwiązań, które są innowacyjne i to myślę, że w skali całego naszego kraju.
Czyli świadomość jest większa. Tego,
zwiększa
że
się między
tu
innymi
teraz.
Dzięki działalności tutaj koleżanek, które siedzą po mojej prawicy.
Tak, ale to ja muszę powiedzieć, że te projekty, które wyście robili wcześniej, nie wiem na ile ten jest kontynuacją tego, bo ja też miałam przyjemność brać udział przy okazji spotkań z architektami i tego, jak budować te niewielkie przestrzenie, które są wokół nas, tak? Tę niewielką przestrzeń, której możemy poczuć się częścią, możemy poczuć pewną sprawczość, tak naprawdę. Na to były dodatkowe środki, ja nie pamiętam, czy to był milion, czy trzy w tej chwili. Niemniej jednak to się udało, bo ja widziałam też na tych warsztatach sporą liczbę osób, sporą liczbę mieszkańców, którzy chcieli coś zrobić, chcieli coś zmienić. I dzisiaj też muszę was zapytać, co się zmieniło i jak to się stało, że mieszkańcom się chce?
Może ja zacznę trochę od początku, bo projekt, o którym mówimy, nazywa się Obywatele i kształtowanie przestrzeni. On jest finansowany ze środków Norwegii, Islandii, Liechtensteinu w ramach takiego programu Aktywni Obywatele, Fundusze Regionalne. I to aktywność obywateli w tym projekcie szczególnie jest istotna w kontekście właśnie myślenia o przestrzeni, nie tylko w aspekcie zaangażowania w pojedynczy proces konsultacyjny. Ten projekt trochę pokazał, że ta partycypacja musi dotyczyć, to musi być taka ciągła dyskusja, bo kształtowanie odbywa się, no, procesy inwestycyjne są bardzo długie. Od w ogóle pomysłu, myślenia, diagnozowania potrzeb, poprzez przygotowywanie konkretnych inwestycji, które też trwają tutaj, tak jak Paweł wspominał, we współpracy z architektami. To są naprawdę złożone aż do momentu realizacji, oddania inwestycji i wcielenia w życie. Czy inwestycji, czy nawet projektów miękkich z nim powiązanych, bo przecież w rewitalizacji to nie tylko inwestycje, ale też społeczne projekty miękkie.
Znaczy to musimy powiedzieć i to powinno wybrzmieć, że rewitalizacja, drodzy Państwo, to nie tylko ulica i chodnik,
oczywiście,
czy elewacja budynku, to jest cały szereg rzeczy, które za tym idą dalej.
Tak, bo przez przestrzeń ma wiele różnych funkcji i o tych funkcjach właśnie też rozmawialiśmy na różnych etapach realizacji tego projektu. I teraz takie myślenie o przestrzeni jako o czymś, co ma wpływ na wiele różnych procesów społecznych, nawet indywidualnych, mieszkaniowych, przyrodniczych, bardzo wiele różnych rzeczy, aspektów i te wątki trudne będą się pojawiały w różnych momentach. I teraz to zaangażowanie nie jest możliwe tylko do uzyskania poprzez publikację jakiegoś projektu w BIP-ie, z nadzieją, że mieszkaniec tam po prostu po pierwsze znajdzie głęboko,
ale
zrozumie.
Poczekaj, bo to też chciałabym, żeby wybrzmiało, bo do niedawna zupełnie, poprawcie mnie, jeśli się mylę, wiele informacji umieszczanych właśnie w BIP-ie, po pierwsze, właśnie, nie były czytelne dla mieszkańców. Po drugie, oni często nie wiedzieli, że to teraz i już to w tym BIP-ie się pojawi, więc też nie szukali, bo nie wiedzieli kiedy, po co, czego i dla kogo. Czy to się zmieniło? Czy właśnie przez te wasze konsultacje i projekty
tak, to się zmieniło i to się musi zmieniać. To znaczy informacja publiczna w BIP-ie to jest podstawowy warunek, bo bez dostępu do informacji nie masz żadnych w ogóle dalszych możliwości konsultowania takiego obiektywnego. Mhm. Ale ten proces konsultacji musi być trochę poszerzany, jeśli faktycznie chcemy uzyskać feedback od mieszkańców, który będzie miał dla nas znaczenie. I to nie tylko konsultacje już zrealizowanych planów, ale na przykład na etapie diagnozowania właśnie te przedsięwzięcia, które my prowadziliśmy, typu spacery badawcze, przy zaangażowaniu wielu różnych stron, bo tak jak też wspomnieliśmy, procesy są bardzo złożone. Wiele różnych aspektów obejmują, tak? Uwarunkowania formalno-prawne, administracyjne, tu na przykład polityczne, tak? Bo wiele rzeczy może utrudnić realizację fajnego projektu z ciekawym pomysłem z wielu różnych powodów. Mhm. Wpływ mieszkańców i zdania ludzi, którzy na przykład za oknem, nie wiem, z Hubalczyków widzą schody, też mają ogromne znaczenie, bo oni inaczej postrzegają plany, które tam się pojawiają. Więc ta złożoność wymaga wielostronnych dyskusji, udziału wielu różnych partnerów. Stąd my się cieszymy bardzo, że trochę udało nam się w tym projekcie zabezpieczyć właśnie dyskusję pomiędzy poszczególnymi instytucjami miejskimi.
Czyli robicie za moderatora, powiedziałabym.
Trochę tak. To jakby projekt dał narzędzia do tego, żeby po prostu przeprowadzić pewne elementy konsultacji w różnych gronach. I wśród urzędników, i wśród służb miejskich, i wśród mieszkańców, żeby trochę poszukać, co jest przyczyną problemu, bo mieszkaniec jak będzie trafiał do ZIM-u, do wydziału takiego czy takiego, to się po prostu odbije, jeśli między nimi nie będzie jakiegoś ustalonego konsensusu. I tutaj fajnie, że te dyskusje na tym poziomie się toczą, bo one trochę otwierają możliwość do uwspólniania interesów i instytucji, i mieszkańców, bo gdzieś ten złoty środek musi się znaleźć. To nigdy nie będzie tak, że mieszkańcy przyjdą i powiedzą, my chcemy koniecznie, żeby było tak, no bo nie do końca rozumieją, dlaczego akurat takie na przykład uwarunkowania lokalne, co wynika z prawa budowlanego na przykład, tak? Czy z jakichś innych uwarunkowań nie mogą być zapewnione. I to te warsztaty, o których też wspominałaś, dały taką możliwość zrozumienia, co można zrobić takimi inwestycjami, czego się nie da przeskoczyć. Dyskusje z udziałem i urzędników, i architektów były kluczowe, bo to są dla wzajemnego zrozumienia i wtedy budowania na tym, co rzeczywiście można.
No dobra, a ile osób trafiało do was właśnie z takim przekonaniem, po co te konsultacje, po co te diagnozy, skoro i tak niewiele uda nam się zmienić? Bo takie przekonanie dość często funkcjonowało w społeczeństwie, tak? Właśnie ten mur, o którym mówicie i to, co się zmienia w tej chwili. Był mur między urzędnikiem a przysłowiowym Kowalskim, statystycznym Kowalskim, który właściwie, nawet jeśli chciał coś zrobić, pisał do urzędu pisma i dostawał, w cudzysłowie oczywiście, bełkot, z którego nic nie rozumiał.
Czy te narzędzia, które macie... trafiali w taki sposób do nas mieszkańcy, to trochę wyglądało inaczej, bo pewnie mieszkańcy bardziej, można powiedzieć, czasami atakują miasto, czy poszczególne służby. Procesy konsultacyjne, które myśmy moderowali, raczej były zaproszeniem do współpracy i do wspólnej dyskusji. Okay. Oczywiście niektóre były w atmosferze takiej kreatywności, że się spotykamy, wiadomo po co, na przykład tam na Ridla, żeby o jakimś skwerku porozmawiać, poplanować, popatrzeć na obrazki, które przygotowali architekci, jakieś koncepcje, wizualizacje, szukać rozwiązań, co ewentualnie można zmodyfikować, ale były też burzliwe dyskusje, na przykład właśnie na Górnej, gdzie po prostu...
I tam zrezygnowano z części inwestycji, tak?
Bo głosy mieszkańców... Istotne te głosy mieszkańców wpłynęły na dalsze losy tego przedsięwzięcia, więc ale też o to chodzi w tej dyskusji, tak? Niektóre procesy właśnie prowadzą do doskonalenia istniejącej koncepcji, a niektóre prowadzą do tego, żeby ona się znacząco zmieniła i o to też chodzi.
Co jest istotne w tym projekcie? Dialog? rzeczywiście.
Dialog i nauka dialogu i rozumienia na każdym etapie procesów planistycznych i inwestycyjnych, w tym także przygotowanie właśnie gruntu pod podejmowanie inwestycji, bo te zarządzenia, które mają wejść w życie, mają ułatwić reagowanie na różnych etapach procesu inwestycyjnego, czyli być pewnym takim pewną wytyczną na samym starcie.
Mhm. Ja też myślę, że udało nam się wypracować takie coś w rodzaju społecznego zaufania między urzędnikami, przedstawicielami jednostek, a mieszkańcami. I ten mieszkaniec dzisiaj po tych naszych warsztatach projektowych, po spacerach badawczych, on wie, że on może wykonać bezpośredni telefon do Wydziału Rewitalizacji, do każdej jednej innej miejskiej jednostki i po prostu dopytać, bo on już wie, o co może zapytać, że swoje wątpliwości albo rozwiać, albo poddać dalszej dyskusji. Także to jest chyba też taki pozytywny wydźwięk tego projektu, że to społeczne, to zaufanie i ta sympatia względem mieszkańca i konkretnego urzędnika, to też się zadziewało.
Ja myślę, że urzędnicy, tu jeśli tu patrzę na Pawła Krzemienia, kupili mieszkańców ogrodami deszczowymi. Słowo wam daję. Naprawdę, bo ja jestem fanem, ja to podkreślam za każdym razem, bo po pierwsze przestrzeń się zmienia, jest pewna konsekwencja, którą ja widzę w tym, że powstają te ogrody deszczowe. One powstają też w miejscach, które zgłaszali mieszkańcy w części. To też jest istotne dla mnie. No, mówiliśmy też wielokrotnie na naszej antenie o przeszkodach, które spotykacie w miejscach, które miałyby być tymi ogrodami, czy miały być w nich ogrody deszczowe. I tak ja ciągle nie wiem, czy coś się udało znaleźć pod tą ulicą na Kopernika bodajże, tak? Bo tam kopaliście i okazało się, że jest beton pod spodem. I co, wiecie już, co tam jest?
Tak, tutaj potwierdzam,
Zakopana Królewna.
Faktycznie dokumentacje są na ukończeniu i w tych lokalizacjach były przecież robione badania geotechniczne i potwierdziły one, że mamy i na Kopernika, i na Sobieskiego, no nie niespodzianki, bo skoro o nich wspominam, no to spodziewaliśmy się oczywiście, że będą tam warstwy bitumiczne. No ale to też pokazuje, z jakimi wyzwaniami musimy się mierzyć i to, co powiem, to z takiej perspektywy bardzo osobistej, co ten projekt też dał. On odczarował trochę, tak, wizerunek urzędnika. Na tych spacerach badawczych pamiętam to ognisko z kiełbaskami.
Znaczy, wyście się zrobili ludzcy, po prostu pokazaliście ludzką twarz.
Oni byli ludcy, tylko nie wszyscy o tym wiedzieli.
No tutaj, ale to też no, bardzo pozytywnie wspominam, więc jeszcze raz o tym ognisku powiem. W sytuacji, kiedy ludzie usiądą z tymi kiełbaskami przy tym ognisku, gdzieś tam na tej łączce w Lasku Południowym, okazuje się, że można rozmawiać bardzo swobodnie o mieście. Można rozmawiać o tym, co boli, można rozmawiać o swoich marzeniach i to wszystko jest w takiej atmosferze właśnie zaufania, o której wspomniałem.
Czyli bez agresji, bez roszczeń, bez napadania.
Bez nakręcania się, tak, dając możliwość też odpowiedzenia nam, dlaczego pewne decyzje, często decyzje trudne, decyzje, które są wypadkową pewnych, tak jak Inga powiedziała, tak, wypadkową pewnych okoliczności niezależnych zupełnie od nas. Nie zmienimy prawa budowlanego, nie zmienimy norm budowlanych, bo to one przede wszystkim ograniczają. Często nie przeskoczymy kwestii własnościowych i tak dalej, i tak dalej. I to też należy się mieszkańcom taka informacja. No, wczoraj prowadziłem na fejsie dyskusję dotyczącą Armii Krajowej, znaczy zacząłem, bo tak naprawdę na to czasu nie ma. Ludzie chcą na przykład więcej drzew. No kapitalnie, ja też chcę więcej drzew na ulicy Armii Krajowej. Pamiętam widokówki, ale
gdzie?
Pod tą ulicą Armii Krajowej, pomiędzy tym okresem, gdzie zrobiono te widokówki przedwojenne, gdzie jest wąska ulica i jedna linia tramwajowa, pojawiło się masę sieci, między innymi trzy gazociągi. I też, jeśli powiem, że do niedawna na tej Armii Krajowej nie miało być nasadzone nawet jedno drzewo, ale udało się dzięki pracy urzędników, tak, uzyskać od PGNiG przebudowę gazociągów, przegłębienie ich, zmiany technologii, pozwoliło to nasadzić 8 drzew.
No dobra, ale części. Tłumaczycie niby mieszkańcom,
niewiele,
tak,
niby niewiele, ale
że to koszty i te pieniądze skądś trzeba wziąć,
że
też
tak naprawdę
dodatkowo?
Nie od nas zależy, tak, że możemy namawiać taką spółkę, żeby zrobiła tą przebudowę, ale ona może powiedzieć nie, bo ten gazociąg wciąż spełnia normy, tak? Okay. I to od tej dobrej woli też tej strony niezależnej zupełnie od miasta zależy, czy to zrobi, czy nie. Tutaj dziękujemy, że zrobiła, tak? I na tej ulicy bardzo trudnej będzie tych 8 głogów. No kiedyś było tak naprawdę pewnie koło 40. To też pokazuje, z jakimi wyzwaniami musimy się mierzyć. I ten projekt też dał taką, w nas takie przekonanie, że musimy tłumaczyć, musimy spotykać się, musimy kontynuować te nasze rozmowy. Kolejny rok, może w okresie wiosenno-letnim, niezależnie czy będzie projekt, czy nie, będziemy kontynuować takie spacery, bo to buduje pewną
zaufanie. To buduje przede wszystkim relacje.
Ale też daje nam szansę na wytłumaczenie, dlaczego pewne decyzje są podejmowane, a dlaczego na przykład inne z innych decyzji się nie podejmuje, że jest tyle tych ograniczeń, że po prostu nie możemy.
Pełna zgoda. Ja natomiast ciągle też będę powtarzać, że te spotkania, te rozmowy są pewną formą edukacji, tak? Edukacji mieszkańca, dialogiem, który jest potrzebny. Bo ja też widziałam, co się działo, jak na Sobieskiego zaczęły budować się, słuchajcie, te wieżowce. To jest niekończąca się historia, miały być 2 lata, jest 5 pewnie już w tej chwili. I problemy, z którymi borykali się mieszkańcy, w większości seniorzy, którzy mieszkają na tym osiedlu, tak? I to, że tak naprawdę zabrakło urzędnika, który przyszedł im wytłumaczył, dlaczego i po co. Było jedno spotkanie, gdzie deweloper zapewniał, że będzie szybko i bezboleśnie. Skończyło się, nie skończyło się właściwie jeszcze, tak? I tak dalej, i tak dalej. Więc ja na przykład jestem absolutnie zwolennikiem tego, żeby nie bać się właśnie wyciągać lekcji, brać odpowiedzialność i powiedzieć mieszkańcom, przepraszam was bardzo, no nie wyszło to tak, jak planowaliśmy. Z tego i z tego powodu. Koniec, kropka. Mieliśmy pandemię, mieliśmy milion innych trudności po drodze. Nie dało się tego przeskoczyć. Ale niech ten dialog będzie, niech będzie ta rozmowa. Tak samo w każdej innej sytuacji, tak jak mówisz o drzewach na Armii Krajowej, tak jak pewnie w wielu innych miejscach, gdzie albo ten proces zmian jest wolniejszy z jakiegoś powodu, albo trzeba go wstrzymać, bo albo on się dzieje i wtedy jest okej, tak? Ale spotykajmy się, rozmawiajmy.
To prawda, choć pamiętajmy, że jest nas, ile jest, to raz, a dwa, często, znaczy każdy samorząd, każdy podmiot publiczny działa w ramach prawa. Mhm. I jeśli deweloper X, już nie pomijając tę konkretną lokalizację, jest na prawie, ma pozwolenie na budowę, nie zagraża to w żaden sposób osobom postronnym, które są poza tym placem budowy, to on może budować X lat.
To prawda.
I tutaj też pewnie takie wyjaśnienie ze strony miasta powinno się pojawić, tak, że tak naprawdę miasto może apelować.
Ale
miasto
to mówimy o tej edukacji po raz
kolejny. Do niczego nie zmusi. Co więcej, to też z tych rozmów wyszło bardzo jasno. W głowach większości mieszkańców wszystko, co w granicach miasta, jest miejskie. Nieprawda. Tak naprawdę częścią, za którą odpowiada miasto, to są pasy drogowe, to są parki, skwery, to są instytucje publiczne podległe miastu i właściwie koniec. I to też jest przed nami bardzo jeszcze duża praca, by to, za co miasto odpowiada, bardzo jasno wyartykułować. Oczywiście nie oznacza to, że miasto nie powinno interweniować wszędzie tam, gdzie właśnie zagrożone jest jakieś dobro jednostki indywidualnej, dobro społeczne. Ale to myślę, że tutaj jest bardzo dużo przed nami takiej pracy. Natomiast projekt dał dobrą okazję, by zacząć o tym rozmawiać, by zacząć wyjaśniać i zdjąć z nas takie przekonanie, że jesteśmy faktycznie, nie wiem, chyba na krzywdę państwa w tym urzędzie zatrudnieni.
Myślę, że Wydział Rewitalizacji trochę odczarował, CIO odczarowuje, drodzy państwo. Ja też z przyjemnością zawsze podglądam te zagadki, które pojawiają się w mediach społecznościowych na stronie Rewitalizacji Słupska, ale też zaglądam na waszą stronę i widzę liczbę, że tak powiem, projektów, aktywności, które wy robicie i one właściwie każda jedna jest po to, żeby pokazać, edukować, włączyć do dialogu i do działania. Jak długo ten projekt będzie trwał?
Właśnie się kończy.
No.
Teraz w listopadzie nam się kończy ten projekt.
To zróbcie następny.
Znaczy my w ogóle z większości naszych projektów mamy różne wnioski, bo każde przedsięwzięcie daje nam taką refleksję i ujawnia różne potrzeby, które widzimy. I tak na przykład jak tutaj mamy w tym projekcie takiego partnera z Chorwacji, u którego byliśmy, na przykład w Dubrowniku, przestrzeń, którą widzieliśmy, którą właściwie zarządza chyba kilka organizacji i działają na rzecz młodzieży, gdzie po prostu w takich, jakby to wyglądało trochę, to jakby po PKS-ie, taki budyneczek, w którym jest sala wielofunkcyjna, z której korzysta młodzież na różne wystawy. Jak nie ma wystawy, to grają w ping-ponga. Obok jest na przykład gabinet terapeutyczny, jest kuchnia wspólna, jest salka do jakichś takich naukowych,
czyli
różnych...
taki dom sąsiedzki, powiedziałabym,
no,
prawie.
Co? Po prostu ludzie mają takie fajne pomysły i nam się trochę marzy o tym, że mówiliśmy, że tu miasto jest takie ciasne i mało tej przestrzeni jest właściwie w rękach miasta, to my też szukamy takich możliwości, żeby na przykład takie pomysły przekuwać i nadawać im jakiś bieg, szukać możliwości wykorzystania u nas w Słupsku, bo na przykład młodzież, która się tam uaktywniła, na przykład przy okazji naszego projektu Europe Direct i tam robili diagnozę w swoim środowisku, młodzież średnich szkół powiedziała, że na przykład zdrowie psychiczne dla nich jest problemem, brakuje przestrzeni, edukacja nie do końca odpowiada. Jakby pokazują to, co im doskwiera i szukają też możliwości aktywności, zaangażowania. A miasto jest coraz starsze, no tak jak większość, ale tu chyba ten problem jest trochę głębszy niż w wielu różnych miastach, więc no szukamy takich punktów zaczepienia. Między innymi właśnie projekty z młodzieżą będą kolejnym takim naszym.
A to jest bardzo fajne. Ale ja dzisiaj właśnie kończąc chyba nasze spotkanie, tu apeluję do naszych słuchaczy, do mieszkańców o to, żeby po pierwsze włączali się w te konsultacje, w te spotkania, które i Urząd Miejski organizuje, i Centrum Inicjatyw Obywatelskich, ale też wskazywali nam miejsca, jeśli takie znajdą, które no, można zmienić, albo w których właśnie mogłaby powstać poradnia psychologiczna dla młodzieży i dzieci, tak? Bo tego jest ciągle mało. Albo takie miejsce, o którym mówisz, gdzie można pograć w ping-ponga, ale gdzie na przykład w jednym miejscu ktoś usiądzie, odrobi lekcję, albo młodzież zaprezentuje swoje prace, które tworzy, a mamy naprawdę zdolną młodzież. Wbrew powszechnej opinii i temu, że myślimy, że oni nic, tylko komputer. No nie.
Nie, to nieprawda.
Sporo się dzieje.
Muszą mieć odpowiednie warunki do tego, żeby się zaangażować, żeby trochę swojej kreatywności
użyć. I człowieka,
użyć,
który wyciągnie do nich rękę.
No i takich sposobów też szukamy. Jak to robić skutecznie?
Drodzy Państwo, 603-06-06-06 to nasz numer SMS-owy, pod którym czekam na Państwa propozycje. Można do nas pisać także na slupsk@radiogdansk.pl. Można odzywać się do referatu rewitalizacji w Urzędzie Miejskim w Słupsku i Centrum Inicjatyw Obywatelskich Sienkiewicza 19. Pod hasłem CIO Słupsk znajdą Państwo dane teleadresowe. Także możliwości jest wiele, wystarczy tylko chcieć.
Zapraszamy.
Kłaniamy się pięknie. Do usłyszenia.
Razem łatwiej.